Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież spotka się z patriarchą moskiewskim. To pierwsze takie wydarzenie w historii. Odbędzie się ono już za tydzień. Podkreśla się, że dzięki niemu runie kolejny mur i otworzy się droga do pielgrzymki do Rosji. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na wieczorne aktualności, a w nich pierwsze komentarze do tego historycznego wydarzenia. Po raz pierwszy w historii papież spotka się z patriarchą moskiewskim. Będzie to miało miejsce na Kubie, gdzie Franciszek zatrzyma się po drodze do Meksyku. Może to być pierwszy krok do wizyty Ojca Świętego w Rosji, co pozostało niezrealizowanym pragnieniem Jana Pawła II. Wspólny komunikat Stolicy Apostolskiej i Patriarchatu Moskiewskiego podkreśla, że do mającego nastąpić już za tydzień wydarzenia dojdzie z Bożej łaski. Pierwsze w historii spotkanie z wierzchników Kościoła katolickiego i rosyjskiego prawosławia odbędzie się na lotnisku międzynarodowym w Hawanie, gdzie 12 lutego planuje się międzylądowanie podczas lotu Franciszka z Rzymu do Meksyku. Cyryl I będzie w tym czasie na Kubie z oficjalną wizytą. Przewiduje się ich osobistą dwugodzinną rozmowę, która zakończy się podpisaniem wspólnej deklaracji, mówi watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi.
To spotkanie zwierzchników Kościoła katolickiego i rosyjskiego Kościoła prawosławnego, przygotowywane od długiego czasu, będzie pierwszym w historii i wyznaczy ważny etap w relacjach między obu kościołami. Stolica Apostolska i Patriarchat Moskiewski pragną, by było też ono znakiem nadziei dla wszystkich ludzi dobrej woli. Zachęcają wszystkich chrześcijan do gorliwej modlitwy, aby za Bożym błogosławieństwem wydarzenie to przyniosło dobre owoce.
Watykański rzecznik wskazał na historyczne znaczenie tego wydarzenia, które, jak zaznaczył, nie jest czymś improwizowanym, tylko spotkaniem przygotowywanym od 2 lat. To, że obydwaj, papież i patriarcha, zaplanowali w tym samym czasie wizytę w Ameryce Łacińskiej, stało się opatrznościową okolicznością sprzyjającą realizacji tego oczekiwanego wydarzenia. Ksiądz Lombardi wskazał też na znaczenie postaci patriarchy Cyryla w dialogu ekumenicznym.
Jest to osobistość od dawna zaangażowana w ekumenizm i uczestnicząca w relacjach z innymi kościołami. Za poprzedniego patriarchy odpowiadał on za relacje zewnętrzne. Prowadził więc liczne relacje ekumeniczne i miał możliwość poznania sytuacji ekumenizmu. Odwiedził Rzym przy okazji konsekracji prawosławnej cerkwi i spotkał się z papieżem Benedyktem XVI, zanim jeszcze został patriarchą.
Ksiądz Lombardi poinformował, że o spotkaniu w Hawanie został powiadomiony patriarcha ekumeniczny Konstantynopola.
Patriarcha Bartłomiej wyraził zadowolenie i radość z tego kroku naprzód na drodze dobrych relacji ekumenicznych między Kościołem katolickim i największym Kościołem prawosławnym. Cerkiew rosyjska jest bowiem najliczniejsza wśród kościołów prawosławnych. Szacuje się, że około 2/3 wszystkich prawosławnych na świecie, czyli około 200 milionów, należy właśnie do Patriarchatu Moskiewskiego. Stąd też spotkanie papieża z patriarchą Cyrylem jest krokiem ekumenicznym o wyjątkowym znaczeniu.
Sekretarz Generalny Konferencji Biskupów Katolickich Rosji ocenił, że spotkanie papieża Franciszka i patriarchy Cyryla będzie kamieniem milowym w dialogu katolicyzmu i prawosławia, a także gdy chodzi o zademonstrowanie, że chrześcijanie mogą wspólnie występować w wielu aktualnych kwestiach, które niepokoją współczesny świat. Głównym tematem rozmowy, jak poinformował na specjalnej konferencji prasowej w Moskwie metropolita Hilarion, będzie prześladowanie chrześcijan. Komentatorzy zwracają uwagę na absolutną dyskrecję, z jaką przygotowywano to historyczne spotkanie. Podkreślają jednocześnie, że zapowiedź spotkania papieża z prawosławnym patriarchą oznacza, iż runie kolejny mur.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
ile ludzie świeccy angażują się w Polsce w życie Kościoła i czy są przekonani o tym, że także ich zaangażowanie ma wpływ nie tylko na życie Kościoła lokalnego, ale i powszechnego. Między innymi o tym Artur Sołek z Radia Via w Rzeszowie będzie rozmawiał z Kazimierzem Krylą, przewodniczącym Krajowej Rady Katolików Świeckich, działającej przy konferencji Episkopatu Polski. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn.
Według danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w ciągu ostatnich 20 lat poziom zaangażowania katolików w Polsce w różnego rodzaju wspólnotach i organizacjach parafialnych wzrósł dwukrotnie. W 1993 roku było to 4%, obecnie jest niemal 8% i właśnie na ten temat naszego zaangażowania w życie Kościoła porozmawiamy z panem Kazimierzem Krylą, przewodniczącym Krajowej Rady Katolików Świeckich, działającej przy konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Z danych, o których mówiłem, a dotyczą one roku 2014, wynika, że najwięcej osób bierze aktywny udział w życiu parafii w diecezjach przemyskiej, rzeszowskiej i tarnowskiej. Te regiony wyróżniają się dużą liczbą powołań kapłańskich i zakonnych, sporym odsetkiem osób, które uczestniczą w Eucharystii. Ta tradycja chrześcijańska, myślę, że jest silnie zakorzeniona w tych regionach, szczególnie południowo-wschodniej Polski.
Tak, dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego napawają nadzieją. Te informacje, mając na uwadze ostatnie kilkanaście lat, faktycznie są pozytywne i jest tendencja wzrostowa. Jeżeli mówimy o diecezjach Polski południowo-wschodniej, to wiele wpływu na tą sytuację ma historia, tradycja, zakorzenienie osób tu mieszkających w swoim środowisku od wieków, ale także i sytuacja rodziny, bo to ma najpełniejsze odbicie, najprostsze odbicie w aktywności ludzi w Kościele. Jeżeli rodzina jest mocna, to i to zaangażowanie w życie Kościoła jest większe.
Diecezje, o których mówimy, wyróżniają się na tle innych diecezji w naszym kraju, ale tak jak wspomniałem, generalnie liczba osób zaangażowanych w życie parafii rośnie. Te liczby także pokazują, że wiernym już chyba nie wystarcza niedzielna Eucharystia, ale chcą pogłębiać oni swoją wiarę poprzez właśnie udział w tych grupach parafialnych, które dają takie możliwości.
Przywołam tutaj sformułowania, słowa, które użyte są w Apokalipsie świętego Jana o osobach zimnych, letnich i gorących. One najpełniej w mojej ocenie odzwierciedlają tą sytuację też pokazaną w statystyce kościelnej. Jeżeli osoba rzeczywiście podchodzi do wyznawanej wiary z całą mocą, z całą powagą i z całym sercem, to nie wystarcza jej tylko i wyłącznie uczestnictwo w obowiązkowej mszy raz w tygodniu, ale angażuje się pełniej, angażuje się w życie nie tylko swojej parafii przez udział w tej coniedzielnej mszy świętej, ale przede wszystkim we wspólnotach.
Pan jest członkiem Akcji Katolickiej, a także delegatem i sekretarzem w Krajowym Instytucie Akcji Katolickiej z Archidiecezji Przemyskiej. Jest to jedna z najpopularniejszych, mówiąc kolokwialnie, grup parafialnych, do której należą osoby z różnych środowisk, wykonują różne zawody, są też różnego wieku.
Obecna Akcja Katolicka dotyczy osób dorosłych, ale sięgając do historii, do której my się często odwołujemy, Akcja Katolicka w Polsce w okresie międzywojennym liczyła kilkaset tysięcy członków w różnych grupach wiekowych. Tak jest i obecnie w krajach europejskich, ale i w krajach Ameryki Południowej, szczególnie we Włoszech, gdzie Akcja Katolicka grupuje zarówno dzieci, jak i młodzież, jak i osoby dorosłe. W Polsce obecnie po odrodzeniu Akcji Katolickiej w 1993 roku Akcja Katolicka dotyczy wyłącznie osób dorosłych. Inną organizacją, można powiedzieć siostrzaną w stosunku do Akcji Katolickiej, jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które dotyczy osób młodzieży w wieku parunastu lat aż do osiągnięcia wieku dorosłego, ale nie tylko, do założenia rodziny.
Akcja katolicka ma bardzo rozbudowane struktury. Myślę, że w każdej parafii znajdziemy tą grupę parafialną.
Przede wszystkim Akcja katolicka jest organizacją kościelną, czyli jej żywotność i aktywność w pierwszym rzędzie zależy od biskupa diecezjalnego, który tą organizację powołuje. Struktury Akcji katolickiej w ciągu tych 20 lat, ponad 20 lat od odrodzenia powstały we wszystkich diecezjach w Polsce. Oczywiście jest ona w różnych diecezjach liczna. Najliczniejsza, co też symptomatyczne, jest na terenie Polski południowo-wschodniej. Diecezja przemyska jest w Łodzi-Prym, diecezja rzeszowska, tarnowska również jest w czołówce.
Grupy parafialne, tak jak powiedzieliśmy, służą nie tylko pogłębianiu wiary, ale także jednoczą wiernych parafii wokół tego kościoła lokalnego. Te grupy parafialne, wydaje mi się, że dają też poczucie wspólnoty, a niekiedy w cudzysłowie są rodziną, na przykład dla osób chorych, samotnych czy cierpiących.
Tak, bo jak mówimy o grupach wspólnotowych w parafii, one grupują ludzi w zależności od swojego charyzmatu, w zależności od wieku, od zainteresowań. Są grupy już wspomniane, czyli Akcja Katolicka czy KSM, które są organizacjami kościelnymi, ściśle współdziałającymi z proboszczem w parafii w realizacji celów apostolskich Kościoła, ale są i grupy modlitewne, są grupy charytatywne, wreszcie są grupy młodzieżowe, które jednoczą tą wspólnotę i one są też sposobem na spędzanie wolnego czasu. I to szczególnie, jeżeli chodzi o młodzież, jest bardzo istotne.
Właśnie chciałem się zatrzymać przy tych grupach młodzieżowych. Mamy takie grupy jak Ruch Światło Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, o którym pan wspomniał. Jest także Ruch Czystych Serc na przykład. One są skierowane do osób młodych i one bardzo często są pierwszą taką grupą, w cudzysłowie taką rodziną, zaraz po tej prawdziwej rodzinie, w których się wychowują, są tymi grupami, w których się kształtuje charakter młodych osób, w których się zakorzenia pewne wartości.
Trzeba mieć na uwadze w działalności tych organizacji, szczególnie młodzieżowych, że młodzież dobrze czuje się w swoim środowisku, w grupie rówieśniczej. Stąd też szczególnie istotnym jest, aby w okresie dojrzewania, dorastania ta młodzież angażowała się w organizacje katolickie, gdyż przez przebywanie wspólnie, wspólne spędzanie czasu pod okiem duszpasterza, ta młodzież się kształtuje. Ona w doskonały sposób, angażowanie się w te grupy młodzieżowe, doskonały sposób uzupełniają ich wychowanie, bo w tej chwili samo wychowanie w rodzinie, a tym bardziej w szkole nie wystarcza. Ta młodzież musi jeszcze znaleźć sposób na rozwijanie swoich talentów też i w zakresie wiary.
A także na przykład na rozeznanie swojego powołania. Liturgiczna służba ołtarza, która jest skierowana do chłopców, do dorastających mężczyzn. Kiedy taki młody chłopak służy przy ołtarzu, posługuje Panu Bogu, pomaga księdzu, pozwala mu to zastanowić się nad sobą, prawda, nad swoją drogą życiową.
Tak, zawsze to było pierwsze miejsce kształtowania się powołań. Jak patrzę na przykładzie swojej parafii, jeżeli w danym okresie pojawił się katecheta, wikariusz, który swoją postawą trafiał do młodzieży, to w ślad za tym pojawiały się powołania. I to trzeba mieć na uwadze, że to jest najprostszy sposób też na budzenie powołań.
Nie ulega wątpliwości, że my, katolicy świeccy, wierni Kościoła, mamy ogromną rolę w budowaniu wspólnoty Kościoła powszechnego poprzez te właśnie małe nasze grupy parafialne. Jeżeli komuś się wydaje, że Kościół to tylko osoby duchowne, to tylko zakonnicy, taki stereotypowy pogląd, no to jest zdecydowanie w błędzie.
Oczywiście. Samo sformułowanie laikat wywodzi się z języka łacińskiego, czyli pokazuje na osobę żyjącą w świecie i to zakorzenienie się nas, osób świeckich, w świecie, w tej rzeczywistości, w której na co dzień żyjemy, jest bardzo pomocne Kościołowi hierarchicznemu. Dawno już skończył się czas, kiedy o żywotności Kościoła decydowali sami hierarchowie. Obecnie szczególnie jest to potrzebne i to zaangażowanie się nas, ludzi świeckich, jest nie tylko potrzebne, jest konieczne Kościołowi.
Wszechobecnie mówi się o sekularyzacji, ale te dane, o których rozmawiamy, pokazują, że coraz więcej osób chce być aktywnych, chce mieć wpływ na swoją lokalną wspólnotę. Przed nami Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie. One są dobrym przykładem, że w swojej małej grupie parafialnej możemy mieć wpływ na tak wielkie wydarzenie, które nas czeka w tym roku.
Te osoby, które głębiej uczestniczą w przygotowaniach Światowych Dni Młodzieży, wiedzą już, a pozostali niebawem poznają sposób przygotowania, że Światowe Dni Młodzieży to oczywiście jest fakt taki, że przyjmujemy ogromną rzeszę młodzieży z całego świata, ale my ich przejmujemy przede wszystkim w naszych lokalnych wspólnotach. Razem z nimi będziemy przeżywać wspólną wiarę, dzielić się tą wiarą, a później duchowo, a w dużej części też i wspólnotowo będziemy uczestniczyć już w Krakowie w wydarzeniach wieńczących Światowe Dni Młodzieży. Jest to nie tylko świetna okazja dla poznania tej ogromnej grupy młodzieży naszego kraju, ale jest też i dla nas sposobność na podzielenie się wiarą i dla naszej młodzieży też poznanie swoich rówieśników i zobaczenie, że wiara jest problemem, nie problemem, wiara jest wydarzeniem powszechnym i w tej wierze żyje bardzo wiele osób, też ludzi młodych z całego świata.
Jeżeli już uczestniczymy w życiu naszych wspólnot parafialnych, należymy czy do wspomnianej akcji katolickiej, czy do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, naszą także rolą jest zachęcanie naszych znajomych, rodzin, w przypadku ludzi młodych, rówieśników ze szkoły, z jednej klasy, zachęcanie ich do uczestniczenia, do wzięcia udziału w życiu parafii, przyciągnięcia ich do pewnych grup. To nie jest tylko rola osób duchownych, które prowadzą te grupy.
To przede wszystkim jest rola nas, ludzi świeckich, bo ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tym pierwszym sygnałem zapraszającym do wspólnoty, w jakiej ja uczestniczę, akcji katolickiej, jest oczywiście ksiądz proboszcz, ale dla tych osób nowych, osobą taką zapraszającą i zachęcającą do działania, to jest nasza postawa. Nasza postawa i zachęta, bo jeżeli mój sąsiad, ktoś znajomy widzi, że dla mnie to jest dobre, to tym bardziej przyjmuje zaproszenie ze strony osoby świeckiej.
Przypomnijmy jeszcze, jakie cele i zadania ma Krajowa Rada Katolików Świeckich, której pan jest przewodniczącym. Ona działa przy Konferencji Episkopatu Polski. Myślę, że nie wszyscy zdają sobie sprawę i mają świadomość, że taka rada znajduje się w naszym kościele.
Rada jest jedną z kilkunastu instytucji działających przy Konferencji Episkopatu Polski. Jej zadaniem jest doradztwo i opiniowanie i głos ze strony ludzi świeckich dla hierarchii kościelnej. Takimi głównymi zadaniami Krajowej Rady to jest w pierwszym rzędzie reprezentacja katolików świeckich w wymiarze europejskim. Uczestniczymy w Międzynarodowym Forum Laikatu. Drugim to jest głos katolików świeckich kierowany do instytucji życia publicznego i takie stanowiska, apele, odezwy do rządzących w ostatnich kilku latach podejmowaliśmy. A trzeci to jest współpraca i inspirowanie współpracy organizacji katolików świeckich w naszych lokalnych diecezjalnych wspólnotach.
Razem z panem Kazimierzem Krylą, przewodniczącym Krajowej Rady Katolików Świeckich, działającej przy Konferencji Episkopatu Polski, mówiliśmy o zaangażowaniu katolików w Polsce w różnego rodzaju wspólnoty i organizacje parafialne i przekonywaliśmy, że mamy ogromny wpływ na życie naszego małego, lokalnego kościoła i całego kościoła powszechnego. Dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przypomnę, że rozmowę przeprowadził Artur Sołek z Radia Via w Rzeszowie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.